czyta Paweł Wódczyński.
Od stepu ponad wysokim brzegiem skarpy szedł stłumiony odgłos rytmicznego dudnienia. Wiatr niósł go szybko w stronę rzeki, brzmiał coraz mocniej, jak churgot wielu pojazdów w pędzie, aż ziemia lekko drżała. Najpierw na drodze schodzącej krętym jarem do rzeki pojawił się młody mężczyzna powożący linijką. Stał na niej z wyczuciem, choć nie bez ryzyka, kierował umiejętnie silnym kłusakiem, oglądając się przy tym za siebie, jakby w obawie, czy zdąży umknąć pogoni. Tętent narastał i nagle u szczytu drogi ukazało się stado i runęło w dół wąwozem. Niezwykłej piękności, biała jak mleko klacz czystej krwi arabskiej, z rozwianym szeroko w pelerynę ogonem, a za nią setka koni na ślepo pędząca ku rzece. Młodzieniec na linijce w ostatnim momencie zdążył zjechać z drogi i zatrzymał się na niewielkiej półce w połowie skarpy. Spojrzał na klacz, na jej szeroko rozwarte nozdrza i jasne niebieskie oczy, gdy mijała go, a ona rzuciła głową jakby w podzięce za jego podziw. Zakotłowało się, gdy pierwsze konie zanurzyły się w wodzie. Kurz powoli opadał, a wtedy z niego wyłonił się stajenny, jadący na oklep na starym wołachu, zamykając naturalny porządek stada. Był gorący dzień kończącego się lata i mimo, że południe dawno minęło, a słońce skryte za chmurami nie prażyło już tak mocno, powietrze nadal było ciężkie od wilgoci i tylko woda w rzece dawała koniom i ludziom wytchnienie. Młody człowiek skryty w cieniu skarpy wolał jednak patrzeć niż się pławić. Ubrany stosownie do jazdy w wiejskim zaprzęgu, w białą koszulę z szerokim kołnierzem i beżowe spodnie, a także eleganckie trzewiki i brązowe klasyczne sztylpy, wyglądał na kogoś, kto przywiązuje wagę do mody, ale bliżej mu zapewne do artysty niż do dandysa. Zdjął z głowy granatowy kaszkiet i niedbałym ruchem rzucił na siedzenie. Odgarnął w tył bujne, jasne włosy, które prawie spadały mu na ramiona, po czym zsunął z pleców cienką, skórzaną teczkę i wyjął z niej karton. Zaczął rysować. W dole pośrodku rzeki pławiła się mleczno-biała klacz, osamotniona jak królowa, a wokół niej z zachowaniem należytego szacunku w stosownej odległości zażywały kąpieli inne konie, a każdy na swój sposób. Jedne leżały na boku, przy samym brzegu, gdzie było bardzo płytko. Inne wolały miejsca głębsze, bliżej nurtu i tam zanurzały się aż po głowę, prychając i otrząsając łby z wody. Jeszcze inne skupiały się w grupach po kilka, najwyraźniej lubiły się, więc przybliżały chrapy do siebie, delikatnie skubały się pyskami po grzbietach, po grzywach i szyjach, a woda lśniła na ich sierści, kasztanowatej, gniadej, bułanej, siwej i srokatej, ale najbardziej na karym ogierze, który, strzegąc stada, stał na drugim brzegu, świetlisty rumak na skraju stepu, wypatrujący czegoś w dali. I wtedy stajenny, płynąc obok swojego wałacha, uczepiony jego grzywy, zawołał nagle, machając ręką.
— Panyczu Konstanty!
— powtórzył głośniej i zachęcał go do kąpieli.
— Nie, Chrychor, ten obraz jest za piękny!
— odpowiedział mdzieniec po chwili, nie dbając o to, czy stajenny go zrozumiał. I zmieniał kolejne kartony, a na nich były szczegóły. Małe studia końskiej anatomii w stylu Leonarda da Vinci, głowy, szyje, zady i różne detale umaszczenia. A to skarpetka na pęcinie wycieniowana w bieli i czerni, albo pończoszka na stawie skokowym w szarości i jeszcze gwiazda na pysku i chrapka i strzałka, a na końcu ten stojący w stepie kary, lśniący ogier. I biała jak mleko królowa pośrodku czarnej rzeki, gdyż granatowa chmura odbiła się nieoczekiwanie w wodzie. Po chwili inne ciemne chmury pojawiły się na wysokim niebie, wiatr powiał mocniejszy i wszystko wokół lekko się poruszyło. Konstanty odczuł to i uniósł wzrok. W oddali, na horyzoncie, po drugiej stronie rzeki ujrzał niewielką żółtawą kulę, jak gdyby ruchomy obłok, który szybko zmierzał z głębi stepu w ich kierunku. Zaraz potem dobiegło go dudnienie. Chmura kurzu ogromniała, ziemia drżała lekko i już wiedział. Patrzył teraz z zachwytem na szare, pokryte pyłem postaci, które pojawiły się jak zjawy z innego świata i stały nieruchomo w szerokim wachlarzu, w milczeniu, przypominając kamienne posągi zrośnięte na zawsze z końmi. Oddział kozaków patrolujących granicę zatrzymał się na przeciwległym brzegu. Musieli jechać od okopów Świętej Trójcy, pomyślał. Tam, gdzie niezliczone zakola, jedno po drugim, a droga ciągnie się bez końca wzdłuż rzeki. Dlatego tak ich pomalowało w kolory spalonego słońcem stepu. Wyjął kolejny karton i zaczął pośpiesznie szkicować. Oto przed szereg wysunął się powoli Esau, potężny jeździec z siwą brodą i poraną od wiatru i słońca twarzą, z mocnym spojrzeniem spod krzaczastych brwi. Zdjął wysoką futrzaną czapkę i otrzepał ją z pyłu, a potem dłońmi przeciągnął po piersiach i wtedy błysnęły jego ordery. Wyprostował się, delikatnie trącił boki konia i zjechał ze skarpy wprost do rzeki. Niezbyt rosły, ale dobrze zbudowany siwy jabłkowity wałach pochylił łeb i pił zachłannie wodę. Wiesław Helak. Nad zbruczem. Wydawnictwo Arkana.